Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Uczniowie z Pomorza rozpoczęli ferie zimowe, a wkrótce czeka ich niespodzianka. Część z nich skorzysta na zmianach w edukacji. Chodzi przede wszystkim o brak prac domowych. O tym będzie w pierwszej części głosu pracownika. W drugiej w planie są dwie rozmowy. Jedna dotyczy savoir-vivre w sieci, a druga pracy operatorów maszyn rafineryjnych. Tomasz Sosnowski, zapraszam. Brak prac domowych w szkołach podstawowych to istotna zmiana w szkolnictwie wprowadzona przez nowy rząd. O zdanie w tej sprawie poprosiłem Bożenę Brauer, przewodniczącą Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pani ocenia ten pomysł, żeby uczniowie nie mieli prac domowych?
Sprawa jest naprawdę dyskusyjna i nie taka prosta. Jest to takie bardzo nośne hasło kampanii wyborczej, ale myślę, że realizacja nie jest taka oczywista. Być może trzeba się zastanowić nad ograniczeniem prac domowych, jeżeli jest ich za dużo, bo jednak zależy to od szkoły, od klasy, od nauczyciela zapewne. Nauczyciel ma być autonomiczny i to podkreślała właśnie koalicja rządowa obecna, że tak być powinno, że właśnie większa autonomia dla szkoły, dla nauczyciela, a tu narzuca się pewien sposób właśnie pracy. Wydaje się, że nie można zrezygnować z prac domowych w ogóle. To konsultowałam też to zdanie z nauczycielami, którzy pracują z dziećmi w klasach 1-3, bo na razie mówimy o tym etapie. No jednak potrzebne jest ćwiczenie pewnych kwestii, powtarzanie, żeby utrwalić to, co uczeń, dziecko dowie się w czasie lekcji.
Pani Bożena, ale ja może przerwę i pozwolę się trochę nie zgodzić z pani zdaniem, ponieważ w krajach skandynawskich jest wprowadzany taki model, że dzieci nie mają prac domowych i ten model skandynawskiej edukacji się bardzo dobrze sprawdza jednak.
No sprawdza się chyba nie tylko z tego powodu. Być może właśnie dzieci więcej rzeczywiście w szkole spędzają czasu i tam właśnie te ćwiczenia realizują. Wiem, że w Finlandii dużą rolę właśnie odgrywa czytanie, że tam się na to kładzie nacisk. A dziecko no, musi coś przeczytać w domu, bo w szkole, w klasie 25-osobowej nie da się przećwiczyć wszystkich zadań. Nie da się nauczycielowi z każdym uczniem popracować. No może zacznijmy od zmniejszenia liczby uczniów w klasie. Może zacznijmy właśnie od obiecywanych też zmian w podstawie programowej, od odchudzenia tej podstawy programowej, bo wydaje się, że pewnych rzeczy się w tej chwili nie da zrealizować w szkole. Jeżeli ma być to wprowadzone jeszcze w czasie roku szkolnego, to też jest raczej no, źle odbierane, że zmienia się pewne zasady w trakcie roku szkolnego, bo trzeba jednak ten rok szkolny zaplanować i każdy nauczyciel ma plan pracy na dany rok, a wejście w ciągu roku szkolnego takich zmian nie przyniesie dobrych efektów, moim zdaniem, nie tylko moim.
No właśnie, a jak pani ocenia to, jak zmieni się praca nauczycieli w związku z tym, że teraz te zadania, które powierzali uczniom do wykonania w domu, trzeba będzie jednak zrealizować w szkole?
No właśnie, no i to jest ten problem. Jeżeli mowa o świetlicach, to z tego co wiemy, no to świetlice są często też bardzo przeładowane. Jest dużo dzieci, jest hałas, bo to już nie są zajęcia lekcyjne. I żeby coś zrobić dobrze, no potrzeba też skupienia, ciszy. A niestety to, co słyszymy od nauczycieli, że dzieci mają wielką trudność ze skupieniem uwagi, że to jest właśnie problem kolejnych roczników, jakie wchodzą do szkół, żeby dzieci skupić na jakimś zadaniu, to jest naprawdę trudna rola nauczyciela. I jeżeli byśmy mieli małe klasy, rzeczywiście świetlice, gdzie będzie można odrobić te zadania, to można o tym pomyśleć, ale nie tak nagle w ciągu roku szkolnego. To pomysł wydaje się jednak chybiony.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem w Głosie Pracownika była przewodnicząca Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, pani Bożena Brauer.
Głos Pracownika.
To wszystko w tej części Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Teraz, jak co tydzień, rozmowa Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
A dzisiaj porozmawiamy o savoir-vivre w sieci. Piszemy maila. Jak napisać tego maila, żeby on był odebrany profesjonalnie?
Pierwsze pytanie jest takie. Czy to jest mail, którego my piszemy jako pierwsi? Czy my mamy już próbkę od tej osoby? Bo jeżeli ktoś napisał do nas, to możemy zobaczyć, co dla niego jest standardem i co on lubi. Jeżeli tam jest szanowna pani, albo dzień dobry, albo cześć, albo pozdrawiam, albo jakieś inne pożegnanie, to wiesz już, jaki jest standard po drugiej stronie. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że każdy z nas ma jakiś swój standard, który jest dla nas ważny. Pytanie, czy jest poprawny, bo na przykład rozpoczynanie maila od słowa witam nie jest poprawne i wiele osób może urazić, ponieważ wita to się pan na włościach, więc z tej perspektywy, jeżeli mamy coś, co jest nasze, na przykład ja zawsze zaczynam maila od dzień dobry, a nie od serdeczne panie, to jest dla mnie moje i ciężko byłoby mi zacząć korespondencję w inny sposób. I nawet jeśli ktoś zaczyna korespondencję szanowna pani, to ja miałabym wrażenie, że rozpoczynając tak korespondencję, będę nieautentyczna w tym, jak się zachowuję, bo raczej to, co mnie charakteryzuje, to jest swobodny sposób komunikacji. I teraz, jeżeli nie mamy takiej próbki, to trzeba zadać sobie pytanie, co jest moje, a co jest jednocześnie poprawne. I rozpoczęcie korespondencji od słowa dzień dobry, czy od słowa pani i imię, nie jest błędem, więc jak najbardziej możemy z tego skorzystać.
A są takie jakieś kanony, które warto zawsze stosować?
Oj, są.
To na przykład?
Takim chyba najważniejszym kanonem, który warto stosować, to ciągłość korespondencji. Coś, o czym ciągle zapominamy, czyli przygotowujesz wiadomość, wysyłasz ją do kogoś, a ktoś odpisuje ci osobnym mailem. Nie masz już swojej wiadomości wcześniej, nie możesz się do niej odnieść. Potem znowu dostajesz to kolejnym mailem. Nawet czasem mamy taką stopkę, gdzie jest informacja, proszę, utrzymuj ciągłość korespondencji, bo to jest ważne chociażby dlatego, żeby móc ciągle, bazując na wcześniejszej wiadomości, prowadzić kolejną wiadomość, bo być może będziemy potrzebowali tych informacji, które były w niej zawarte. Więc gdybym miała doradzić ważną rzecz, to na pewno ta ciągłość korespondencji. Kolejny element to jest każda sytuacja, w której dzieje się coś trudnego, czyli kiedy dostajemy wiadomość, ona jest dla nas trudna. Ja zawsze doradzam, żeby w ogóle jej chwilę nie otworzyć, żeby poczekać, żeby po prostu nie mieć tego momentu, kiedy napisaliśmy trudną wiadomość, przychodzi do nas odpowiedź i my już teraz szybko, już czujemy te emocje, to popatrzmy sobie na nią chwilę. Ja często, jak mam taką trudną korespondencję, wiem, że ona jest na mojej skrzynce, nie odznaczam jej nawet, żeby mi nie umknęła i wracam do niej za godzinę. Oczywiście, jeżeli wiem, że się nie pali, nie trzeba gasić pożaru, ale jeżeli wiem, że to jest taka korespondencja, to te emocje są ochłodzone w tym momencie z obu stron. Ja mam już poczucie, że jest mi łatwiej podejść do tego obiektywnie, ale też kiedy odpowiem, to tam ktoś już też ochłonął i zawsze, zanim wyślę odpowiedź, to ją też zostawiam, czyli napiszę ten tekst swój, który chcę napisać, zostawiam, idę zrobić coś innego, zrobię sobie herbatę, nie wiem, wykonam jakiś telefon, który miałam do zrobienia i wtedy jeszcze raz czytam, czy to na pewno jest taka wiadomość, którą chciałabym wysłać i czy ona dąży do eskalacji konfliktu, czy może ona rozwiązuje nam sprawę na tym poziomie.
Czyli nie na gorąco.
Nie na gorąco. Na gorąco to jest z reguły zła reakcja. Jakie są emocje po drugiej stronie? Dlaczego ktoś ma takie emocje? To jest też taki trening empatii. Dlaczego ktoś się zdenerwował? Dlaczego on w taki sposób mi napisał? Albo co może być motywacją tego człowieka, zakładając, że nie myślę w pierwszej kolejności o tym, co jest złą motywacją z mojej perspektywy. Bo często przypisujemy ludziom motywy, które wcale nie są ich motywami, ale z różnych powodów, chociażby naszych wcześniejszych doświadczeń życiowych, w tym naszym pierwszym pomyśle się pojawiają.
Tytuł? Ważny?
Ważny, bo daje szansę na to, żeby osoba była w stanie podpiąć treść naszej korespondencji do tej głównej myśli, wie, o co nam chodzi, wie też, czy to jest pilne, czy niepilne. Jeżeli mamy coś, co naprawdę musi być od razu zrobione, czy to w korespondencji zawodowej, czy prywatnej, to zawsze możemy napisać na końcu pilne. Albo jakieś inne słowo typowe dla organizacji, które będzie pokazywało, że trzeba to szybko otworzyć, że to jest ważniejsze niż wszystkie inne maile, które ja dzisiaj dostałam.
A jak się żegnamy z poważaniem, do widzenia.
To też zależy, to może być...
Serdecznie pozdrawiam.
Źle odbierane jest słowo samo pozdrawiam. Już tak patrząc i słuchając opinii, szczególnie kadry menedżerskiej, słowo pozdrawiam jest źle postrzeganym słowem. Znowu tak samo jak słowo witam. Natomiast słowo serdecznie pozdrawiam jest już słowem lepszym, ale na przykład możemy napisać komuś miłego dnia. I to też jest wyjście z tej sytuacji w sposób, który raczej nikogo nie urazi. Albo możemy te pozdrawiam trochę zmienić, zrobić z pozdrowieniami. No już trochę to zaczyna brzmieć w sposób mniej wywyższający się w relacji, ale dobrze jest znać swoje. Ja myślę, że jak mamy coś swojego, to też potem odruchowo z tego korzystamy i nie mamy tego zastanowienia się nad każdą wysłaną wiadomością, a jakie teraz dać pozdrowienia. No i możemy też zobaczyć, jak ktoś pozdrawia nas w swoich mailach. Może to też być dla nas trop, czy to jest osoba, która jest bardziej sformalizowana, czy jednak woli taki kontakt bezpośredni.
A ty co na końcu piszesz?
Miłego dnia.
To miłego dnia.
Flash informacje.
Bezrobocie w grudniu wyniosło 5,1%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To odczyt zgodny ze wstępnym szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W listopadzie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 5%. Eksperci podkreślają, że zimą ze względu na koniec prac sezonowych z reguły bezrobocie nieznacznie wzrasta. Według Eurostatu sytuacja na naszym rynku pracy jest jeszcze lepsza. Z danych opublikowanych przez Unijny Urząd Statystyczny wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce w październiku wyniósł 2,8%. To wynik, który plasuje Polskę na drugim miejscu po Malcie. Różnice biorą się z innych metodologii liczenia wskaźnika. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 8032,96 zł brutto. To wzrost o 9,6% licząc rok do roku. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 4,7%. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Senat uchwalił bez poprawek ustawę budżetową na ten rok. Teraz trafi do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej. W budżecie zagwarantowano środki na realizację postulatów nowego rządu. To m.in. 30% podwyżki dla nauczycieli i 20% dla pracowników budżetówki. Przewidziano w nim również pieniądze na programy społeczne, jak na przykład 800+, 13 i 14 emerytury, a także podwójną waloryzację rent i emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Ponad 10 milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS-u. Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego. ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z Urzędu Skarbowego. Z kolei PIT 40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę lub rozliczenie wyniesie 0 zł. Co do zasady, deklaracja PIT 40A jest rozliczeniem podatkowym, ale jest również kluczową informacją dla osób, które chcą same rozliczyć się ze skarbówką. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustwami na 800+ i przypomina, że kwota świadczenia z 500 na 800 zł została podniesiona automatycznie. Nie trzeba składać wniosków ani wypełniać formularzy. Wzrasta odsetek pracowników oczekujących podwyżek, wynika z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytuty Randstad i Polster. W 2022 roku wzrostu pensji spodziewało się 50% z nich, w tym roku 60%. Co trzeci zamierza sam się o nią upomnieć. Główne powody zmiany pracy to wyższe wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego, a także niezadowolenie z pracodawcy.
Dziś ostatni poniedziałek miesiąca, w związku z tym Iwona Wysocka przedstawia zawodowców.
Partnerem merytorycznym audycji jest Rafineria Gdańska.
Bohaterem audycji zawodowcy jest operator instalacji rafineryjnych. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Bartłomiej Borowski, operator instalacji rafineryjnych, czyli tak zwany aparatowy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Czym zajmuje się przedstawiciel tego zawodu? Bo zakładamy, że słuchacze nie mają zielonego pojęcia, kim jest aparatowy, to spróbujmy im wyjaśnić.
Operator instalacji rafineryjnych Jest to osoba na stanowisku, która zajmuje się produkcją i obszarem mechanicznym. Przede wszystkim ma dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych w naszym przemyśle. Musi być to osoba, która jest nastawiona na naukę, ciągły rozwój i osiąganie kolejnych poziomów wiedzy, by móc ją wykorzystać w celu wykrywania zdarzeń awaryjnych, doprecyzowania, gdzie one występują, oraz dzięki tej wiedzy ma możliwość uczestniczenia w ulepszaniu, poprawianiu jakości naszego systemu produkcyjnego. Jeżeli chodzi o zakres takich podstawowych obowiązków, jest to kontrola i obsługa urządzeń instalacji produkcyjnych, nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego, czy utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na naszym obszarze instalacji.
Bo trzeba się cały czas dokształcać, ponieważ urządzenia, przy których się pracuje, również są coraz bardziej nowoczesne, one się zmieniają, więc trzeba dopasowywać swoją wiedzę i umiejętności do pracy z tymi nowoczesnymi albo coraz bardziej nowoczesnymi urządzeniami.
Tak, oczywiście.
A jakie trzeba mieć wykształcenie, by wykonywać ten zawód? No, jesteśmy w rafinerii gdańskiej, no to zostańmy przy rafinerii gdańskiej.
Minimalnym wykształceniem jest wykształcenie techniczne. Preferowane kierunki to mechanika, chemia. Natomiast oczywiście wykształcenie wyższe jest również bardzo mile widziane. Taki profil wykształcenia pozwala o wiele łatwiej wdrożyć się tutaj w tajniki naszego procesu.
A jakie trzeba mieć kompetencje, umiejętności takie właśnie oprócz wykształcenia, żeby ten zawód wykonywać?
Przede wszystkim stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości i pracę w systemie zmianowym.
Czyli jak ktoś ma lęk wysokości, to nie.
No niestety nie. Następnie przydatna jest wiedza z zakresu chemii i mechaniki, tak jak już wcześniej wspomniałem, a dodatkowymi takimi atutami, umiejętnościami miękkimi, ale również bardzo ważnymi, jest umiejętność pracy zespołowej, odporność na stres, sumienność, samodyscyplina i przede wszystkim właśnie chęć zdobywania tej nauki. No niestety, musimy się cały czas rozwijać, żeby móc pracować na danym obszarze rafinerii.
No to jak już rozmawiamy o tym rozwoju, czy jest możliwość zdobywania odpowiednich kwalifikacji, czy firma prowadzi jakieś szkolenia właśnie tak, żeby osoba, która jest operatorem instalacji rafineryjnych, mogła poszerzać swoją wiedzę też dzięki kursom, które organizuje im firma.
Tak, oczywiście. Mamy tutaj ściśle określoną ścieżkę kariery. Na samym początku już zdajemy pierwsze dwa egzaminy. Z każdym egzaminem mamy podniesienie tutaj naszej pensji, ściśle to jest określone. I mamy możliwość awansu, począwszy z aparatowego do aparatowego instalacji, sterowniczego, aparatowego procesu, czy też mistrza.
Czy firma też wysyła gdzieś na jakieś inne szkolenia poza przedsiębiorstwem?
Jest duży szereg takich szkoleń. Firma stawia na rozwój, także nawet ułatwia nam nie tylko kształcenie się tutaj w tej podstawowej wiedzy do wykorzystania na instalacji, ale również mamy możliwość dofinansowania studiów czy naukę języka obcego. Chociażby mówię o takich tutaj podstawowych już rzeczach.
To zawód przyszłościowy?
Bardzo przyszłościowy.
Dlaczego?
Daje bardzo duże możliwości. Jeżeli chodzi o pracę na rafinerii, rafineria cały czas się rozwija. Zdobywamy wiedzę, która pomaga nam w szerokim zakresie poszerzać nasze umiejętności. I oczywiście, wiadomo, ścieżka kariery jest tutaj bardzo mocno rozwinięta, także są bardzo duże możliwości.
A jak przekonać młodych ludzi, żeby wybierali takie zawody?
Jak przekonać młodych ludzi?
Takich kilka argumentów, które panu przychodzą do głowy, że trafią właśnie do młodego człowieka i on stwierdzi, oj, to jest rzeczywiście wymarzony zawód.
Przede wszystkim można by było tutaj zachęcić, mówiąc o zdobywaniu wiedzy, której nie zdobędzie się nigdzie, bo nawet i uczelnie wyższe takiej stricte wiedzy, którą się zdobędzie na samej instalacji, nie przekażą nam. Niestety. Dodatkowym atutem jest oczywiście też pakiet benefitów, dodatki, które mamy, system premiowy. Tego jest bardzo dużo. Także no, praca w firmie, jednym z najnowocześniejszych zakładów rafineryjnych w tej części Europy, uważam, że jest bardzo dużym, dobrym wyzwaniem dla młodego człowieka, by mógł się rozwijać, żeby nie zostać w miejscu.
A czy to zawód dla kobiet?
Tak, oczywiście. U nas w obszarze zakładu, na innych wydziałach pracuje bardzo dużo kobiet. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samego aparatowego, no jeszcze nie zauważyłem tutaj kobiety. I uważam, że jeżeli kobieta zdobędzie wiedzę, przede wszystkim będzie spełniać wszystkie wymagania, które są postawione wobec aparatowego, uważam, że bez problemu może sobie dać radę na tym stanowisku.
No i na koniec oczywiście bardzo ważna sprawa, no to są zarobki przedstawiciela tego zawodu. Oczywiście nie pytam o zarobki w państwa firmie, w ogóle w branży, w widełki, od czego to zależy, jak to wygląda?
Spektrum zarobków jest dosyć szerokie. Jeżeli chodzi o samą branżę tutaj na świecie, czy w samym naszym kraju, w Polsce. Na samym początku młody aparatowy dostaje kwotę 5000 brutto plus dodatek zmianowy 550. To są kwoty jawne. I już wiadomo, że w pierwszym roku, zdając pierwsze egzaminy, będzie kwota ta podniesiona o 800 zł. Z każdym następnym egzaminem następne podwyżki, dodatkowo wszystkie pakiety benefitów, premie. Także te zarobki summa summarum są o wiele wyższe.
No to jest o co walczyć. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem. Był dziś pan Bartłomiej Borowski, operator instalacji rafineryjnych, czyli tak zwany aparatowy. Dziękuję.
Dziękuję.
Partnerem merytorycznym audycji jest Rafineria Gdańska. Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail głospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.